Tu wieczorynka naukomanów, inna niż inna audycja popularno-naukowa, której możecie słuchać w każdą nieparzystą sobotę, tylko w radiu, w najlepszym radiu w tej części galaktyki, w akademickim radiu WMFM, z najpiękniejszego kampusu w tej części galaktyki, z kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jestem Sławek Kulesza, serdecznie dzisiaj zapraszam do słuchania audycji o przewożeniu, o transporcie antymaterii. Antymaterię już powiedziałem, jak można przechowywać, jak, że w ogóle możliwe już jest jej transport, póki co na niewielkie relatywnie odległości, ale cóż, no pierwszy krok został poczyniony. No to teraz właśnie, jak taką antymaterię do pułapki można zapakować, jak można ją tam uwięzić. No więc są dwa sposoby. Pierwszy to jest przede wszystkim wytworzyć wewnątrz pułapki. No ale tu stoi nam na przeszkodzie niestety to fundamentalne ograniczenie, że wewnątrz pułapki musi być ultrawysoka próżnia, więc jakakolwiek ingerencja do pułapki, wprowadzenie czegokolwiek, jakichś dodatkowych urządzeń, elementów, dzięki którym antymateria może zostać tam produkowana, wytwarzana, no jest ekstremalnie trudne. Możliwe, ale trudne. Drugi sposób to jest przenoszenie, czyli wytwarzanie w innych urządzeniach, no i później transport antymaterii do pułapki. No i to się częściej praktykuje. Znowu jest ten problem z ultrawysoką próżnią, no bo trzeba zapewnić cały czas brak kontaktu ze zwykłą materią. No plus jednocześnie pułapka musi się otworzyć w cudzysłowie, czyli to nie tylko oznacza fizyczne otwarcie ścianek takiej pułapki. Pułapka jest zwykle wytwarzana w formie takiego pojemnika, w którym te wszystkie elektrody i pola magnetyczne, elektrody i magnesy się zawierają. To jest no, spore urządzenie. No i trzeba taką pułapkę otworzyć, antymaterię do środka wprowadzić i jednocześnie błyskawicznie mieć możliwość błyskawicznej zmiany potencjałów, które tam panują, no po to właśnie, żeby antymateria weszła do środka, potencjał jest wyłączony, tych elektrod, a następnie, żeby już nie uciekła, nie wyszła dalej, nie poleciała sobie, no to trzeba potencjał natychmiast włączyć. To musi naprawdę zadziałać błyskawicznie. No i udaje się to robić. Udaje się to robić. Na szczęście. No i trzeba też schłodzić tą antymaterię, żeby nie uciekła, nie miała tendencji do uciekania, do wyciekania z takiej pułapki, co się skończy źle. No i to się robi na różne sposoby. Chłodzenie antymaterii nie jest wcale procesem prostym, to nie jest jak chłodzenie silnika w samochodzie, że się przepuści ciecz, która będzie odbierać ciepło generowane. W przypadku cząstek naładowanych, nie tylko antymaterii, stosuje się różne sposoby. Na przykład, jeżeli mamy cząstki lekkie, takie jak jak elektrony i pozytony, wykorzystuje się chłodzenie synchrotronowe. Czyli wykorzystuje się fakt, że wszystkie cząstki naładowane, poruszając się po okręgu, a tak z takim ruchem mamy do czynienia w pułapce Penniga, jeżeli one się poruszają po okręgu, no to promieniują. Emitują promieniowanie elektromagnetyczne, no a emisja promieniowania oznacza ubytek energii. Problem jest taki, że to dobrze działa w przypadku lekkich cząstek, co prawda pola magnetyczne muszą być silne, rzędu kilku tesli, ale czas chłodzenia nie jest taki długi, bo on trwa od milisekund do sekund, no i pozwala utrzymać później przez co najmniej czas rzędu minut takie schłodzone cząstki. Z tym, że no tak jak mówiłem, to działa dobrze w przypadku lekkich cząstek. Natomiast jeżeli mamy do czynienia już na przykład z antyprotonami, no to tego typu chłodzenie, antyprotony są prawie 2000 razy cięższe niż pozytony, więc to długo by trwało takie czekanie, aż taki antyproton wypromieniuje wystarczającą ilość energii w postaci promieniowania synchrotronowego, no więc stosuje się tutaj inne metody chłodzenia, na przykład chłodzenie elektronowe. Paradoksalnie doprowadza się do zbliżeń w antyprotonów z elektronami na skutek Ponieważ i antyprotony, i elektrony mają ten sam ładunek ujemny, więc one będą się odpychać elektrostatycznie. Problem w tym, żeby one nie były za szybkie, żeby się za bardzo z tymi elektronami nie zbliżyły, bo wtedy oczywiście nastąpi anihilacja. No ale dopóki odległości są spore i wymieniają oddziaływania elektrostatyczne, to jest bezpieczne. To trwa, to trochę trwa. Wykorzystuje się także chłodzenie oporowe w ten sposób, że poruszające się ładunki generują pola magnetyczne, a te pola magnetyczne generują oczywiście prądy indukcyjne. No i te prądy indukcyjne też mogą część energii zabierać. W przypadku jeszcze cięższych antycząstek, takich jak na przykład antyatomy, antywodór, no tutaj niestety te metody wcześniej wspomniane już nie działają, bo no to jest za ciężka, to są za ciężkie antycząstki, w związku z tym rozpraszanie należałoby, tu zbyt dużo energii trzeba by rozproszyć, to trwałoby zbyt długo, żeby schłodzić. W związku z tym tu stosuje się chłodzenie laserowe, tu akurat oświetla się takie antycząstki światłem laserowym i te fotony niosą pęd. I jeżeli wiązka jest odpowiednio uformowana, no to wówczas ten pęd zatrzymuje na zasadzie zjawiska odrzutu. Znowu jest bezpieczne, bo fotony akurat są neutralne dla cząstek materii i dla antycząstek. Fotony są jedynymi cząstkami, które nie powodują anihilacji antymaterii. No i to bardzo ładnie działa. No na sam koniec jeszcze trzeba by tylko wspomnieć, w jaki sposób potwierdzić obecność cząstek naładowanych w pułapce. No więc tutaj akurat stosuje się także kilka metod co najmniej. Można na przykład wzbudzać laserem takie cząstki do świecenia. Wymaga to oczywiście istnienia przejść odpowiednich elektronowych w tej materii, w tej antymaterii, w tych antycząstkach, które łapiemy. Można wykrywać prądy indukowane. Wymaga to co prawda ultraniskich temperatur, tak zwanych temperatur kryogenicznych, ale jest możliwe i takie prądy indukcyjne wówczas dosyć prosto potrafimy mierzyć, albo, co jest metodą najbardziej brutalną, jeżeli tak to mogę powiedzieć, można próbować wykrywać obecność cząstek, no, puszczając je na detektor. W przypadku antycząstek wiąże się to co prawda z ich bezpowrotną anihilacją. I w związku z tym jest to metoda inwazyjna, ale jest to jednocześnie metoda absolutnie pewna, która potwierdza nam istnienie. No jeżeli mamy do czynienia z cząstkami antymaterii, których wytworzenie, przechowywanie i w ogóle no, obróbka jest tak kosztowna, to oczywiście nie możemy sobie pozwolić na tą trzecią metodę, więc korzystamy z tych dwóch pierwszych, no, które zapewniają, że te cząstki potwierdzają swoją obecność, natomiast nic się z nimi złego nie dzieje. Jak widzicie, problem transportu i przechowywania antymaterii nie jest wcale taki prosty, jakby się pozornie wydawało. Tutaj jest olbrzymia liczba problemów technicznych do rozwiązania. To nie tylko czysta nauka, ale także inżynieria. Tu także no wiele takich wydawałoby się bardzo prostych, aczkolwiek nieoczekiwanych problemów należy rozwiązać. Tym niemniej olbrzymim sukcesem europejskich naukowców, z którego możemy być dumni, że to w Europie się dokonało, nie w Stanach, nie w Chinach, jest to, że w ogóle do takiego transportu doszło, że 92 antyprotony w marcu w CERN-ie udało się przewieźć na odległość rzędu kilku kilometrów. Jest to naprawdę niebywały sukces europejskiej nauki, bądźmy z tego dumni, cieszmy się. W Europie także mamy coś do powiedzenia w mocnej nauce, w twardej nauce. No cóż, pora się żegnać. Ja serdecznie zapraszam do kolejnej audycji już po majówce. O czym ona będzie, no to jeszcze to się okaże. Może potrzymam trochę w niepewności. Mam jakieś plany, ale to się okaże. Serdecznie dziękuję za spędzenie tej godziny w Towarzystwie Wieczorynki Naukomanów. Zapraszam, zachęcam do pozostania przy odbiornikach i spędzenia reszty wieczoru w naszym towarzystwie. Będzie się działo, postaramy się, zrobimy wszystko, abyście czuli się usatysfakcjonowani, aby ten wieczór upłynął miło, w serdecznej atmosferze. Kłaniam się nisko, Sławek Kulesza, do usłyszenia w następnej audycji.